Pomoże nauka. Świat.
Sławomir Niechczyński, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Technologie kosmiczne rozwijają się coraz bardziej dynamicznie, również w naszym kraju. W dzisiejszej audycji dowiemy się, do jakich celów powołany został klaster technologii kosmicznych. Zapytamy, jak ma wspierać rodzimy przemysł, spróbujemy scharakteryzować tą ciągle nową w Polsce gałąź gospodarki, a także dowiemy się, ile firm z Polski uczestniczy w projektach i co realizują w ramach zamówień dla agencji kosmicznych. Porozmawiamy również o naszych szansach na tym rynku. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z moim gościem, ale zanim do niej przejdziemy, przedstawimy kilka faktów ze świata nauki i technologii z ostatniego czasu.
Zamiast 100 milionów, Ziemia potrzebowała na powstanie kilku milionów lat, a obecność na niej wody była trudna do uniknięcia. Oznacza to, że we wszechświecie może być więcej zdatnych do życia planet niż dotąd zakładano. Według obecnie przyjętej teorii Ziemia powstała w ciągu ponad 100 milionów lat. Uważano też, że woda została na nią dostarczona poprzez szczęśliwe dla przyszłego życia kolizje z bogatymi w wodę asteroidami i kometami. Ale to nieprawda, twierdzą autorzy nowej pracy, która ukazała się w periodyku Nature. Do swoich wniosków doszli na podstawie analiz izotopowego składu 60 meteorytów i innych kosmicznych ciał. Przedstawiamy dowody na to, że Ziemia powstała w wyniku bardzo szybkiego gromadzenia się małych drobin o rozmiarze około milimetra. W tym mechanizmie planeta uformowała się zaledwie w kilka milionów lat. Na podstawie naszych odkryć można też wysnuć wniosek, że obecność wody na Ziemi jest produktem ubocznym takiego sposobu powstania planety, twierdzi autor publikacji profesor Martin Bizarro z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Naukowcy z międzynarodowej ekspedycji TREK przez kilka dni zbierali próbki m.in. gleby, osadów i wody w Sopocie oraz Gdańsku. Projekt ma na celu zbadanie organizmów w ich naturalnym otoczeniu. Badania będą prowadzone łącznie w 22 krajach Europy. Ekspedycja TREK, Traversing European Coastlines, to pierwszy taki ogólnoeuropejski interdyscyplinarny projekt. W międzynarodowym przedsięwzięciu uczestniczą instytuty badawcze z całej Europy, ale też spoza niej. Jest prowadzony przez Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej. Badania będą prowadzone w latach 2023-2024 w 120 miejscach w 22 krajach Europy. Zespół TREK pobiera próbki w strefie przybrzeżnej od gleby śródlądowej do wód przybrzeżnych, co nazywamy pobieraniem próbek z lądu i morza, poinformowała uczestniczka ekspedycji TREK Joanna Żukowska. Regularna aktywność fizyczna może pomóc w powstrzymaniu wystąpienia cukrzycy typu drugiego, nawet u osób z wysokim ryzykiem genetycznym rozwoju tej choroby. Naukowcy twierdzą, że znaczenie ćwiczeń w zapobieganiu chorobom przewlekłym jest nie do przecenienia. Badanie przeprowadzone na University of Sydney i opublikowane na łamach British Journal of Sports Medicine wykazało, że wyższy poziom całkowitej aktywności fizycznej, a zwłaszcza tej o umiarkowanej lub wysokiej intensywności, miał silny związek z niższym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego. Zdaniem autorów aktywność fizyczna powinna być promowana jako główna strategia zapobiegania cukrzycy typu drugiego. W badaniu wzięło udział ponad 59 tysięcy dorosłych osób, które na początku nosiły na nadgarstkach opaski monitorujące aktywność, a następnie były obserwowane przez okres do 7 lat. Badacze określili, którzy uczestnicy mają genetycznie uwarunkowane predyspozycje do rozwoju cukrzycy typu drugiego. Ci, u których ryzyko określono na wysokie, mieli ponad 2 razy większe ryzyko zachorowania niż osoby z niskim ryzykiem genetycznym. Ostatecznie okazało się, że ponad godzina aktywności fizycznej o umiarkowanej lub dużej intensywności dziennie wiązała się z 74% niższym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu drugiego w porównaniu z uczestnikami, którzy na ćwiczenia poświęcali maksimum 5 minut na dobę. Efekt ten był obecny nawet wtedy, gdy uwzględniono wszelkie inne czynniki ryzyka, w tym ryzyko genetyczne.
Gościem dzisiejszego programu jest pan Rafał Magryś, przewodniczący Rady Klastra Technologii Kosmicznych, a także prezes zarządu Exatel SA. I tak jak już mówiłem we wstępie, dzisiaj porozmawiamy o klastrze technologii kosmicznych i projektach realizowanych przez ten klaster, a także o możliwościach rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Dzień dobry, panie Rafale, przede wszystkim.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, że dzisiaj będziemy się mogli trochę zająć kosmosem, jakkolwiek kosmicznie by to brzmiało.
Zajmiemy się kosmosem, który brzmi górnolotnie, ale myślę, że w trakcie naszej rozmowy okaże się, że jest to bardzo bliskie każdego z nas. I chciałbym zacząć od założeń funkcjonowania klastra technologii kosmicznych. Dlaczego powstał, w jakim celu i co wspiera?
Nasz klaster wspiera przede wszystkim nawiązywanie relacji biznesowych, szczególnie w kontekście relacji międzynarodowych. Dlaczego? Dlatego, że tak jak sobie możemy spojrzeć i prześledzić też chociażby w literaturze science fiction, ten wysiłek, żeby podbijać kosmos, powoduje to, że narody łączą się ze sobą i współpracują. I tak samo jest faktycznie na żywo i te relacje międzynarodowe w kontekście współpracy między wieloma krajami są niezwykle istotne. Nasi członkowie przez to, że znają się lepiej, są doskonałym takim materiałem do zakładania konsorcjów, które potem mogą realizować poszczególne mniej czy bardziej zaawansowane projekty. Oczywiście promujemy działalność członków klastra i jego partnerów i staramy się zapewnić wsparcie finansowe dla członków klastra przez to, że wkładamy całą tą energię w promowanie ich, a wiadomo, że reklama dźwignią handlu, a ten kosmos jest coraz mniej górnolotny, jak pan redaktor powiedział, a coraz bardziej dotyka bezpośredniej działalności w zasadzie wszystkich sektorów gospodarki w Polsce.
To chciałbym jeszcze kilka słów tutaj usłyszeć od pana, może właśnie o historii, kiedy powstał klaster i właśnie może kto wchodzi, jakie podmioty wchodzą w skład takiego klastra.
Nasz klaster powstał, to jest dla mnie taka informacja, że wydaje mi się, że jakby to było wczoraj, a działamy według mnie już ponad półtora roku, powstał nad Podkarpaciu z takiego połączenia firm, które stwierdziły, że oprócz istniejącej do tej pory organizacji, które znajdują się na polskim rynku kosmicznym, warto byłoby założyć jeszcze taką organizację, która przez to, że jest bardzo transparentna i bardzo taka, bym powiedział, agile, jak to się teraz mówi, zwinna w tym obszarze realizacji projektów, może być taką organizacją, warto coś takiego jak klaster założyć. Coś, co może przyspieszyć współpracę biznesową członków klastra.
Czy ja dobrze rozumiem, że klaster operuje z Podkarpacia, czy ze stolicy? Jak to wygląda?
Podpisaliśmy akt założycielski na Podkarpaciu, dlatego że Podkarpacie jest jedynym województwem, który w tak zwanych inteligentnych specjalizacjach, czyli w specjalizacjach regionu, ma lotnictwo i kosmonautykę. Wiadomo też, że na Podkarpaciu mamy dolinkę lotniczą, która z wielkim powodzeniem od wielu lat działa i wspiera przemysł lotniczy, oczywiście nie tylko w Polsce, ale przemysł lotniczy międzynarodowy. Natomiast klaster, siedziba w obecnej chwili klastra jest w Warszawie z takich względów chociażby logistycznych, związanych z tym, że też w ten sposób staramy się wpływać na rodzące się czy prawo kosmiczne, czy na politykę dotyczącą kosmosu, czy na możliwość pozyskiwania i jest, bym powiedział, troszkę bardziej wygodny ten układ tutaj warszawski, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Natomiast klaster jest rozproszony, czy członkowie klastra są, swoje siedziby mają na terenie całego kraju. No ale dzięki, wiadomo, możliwościom połączeń zdalnych, czy pracy, współpracy, ta odległość się, jak doskonale wiemy, już nie liczy.
Tak, to dokładnie tak wygląda, że w tej chwili ta współpraca jest możliwa właściwie z każdym miejscem w Polsce na pewno, a pewnie i nie tylko. Chciałbym też przejść do takiej kwestii, no właśnie w tej współpracy, już nie pytając może tylko o tych członków klastra, czyli kto należy, a może właśnie to jest rozwinięcie tego pytania. Wiemy, że mamy takie podmioty tutaj na rynku kosmicznym jak na przykład Polska Agencja Kosmiczna, jak Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i można byłoby jeszcze wymienić kilka ośrodków. Wiem, że w Zielonej Górze też powstaje dosyć tutaj ośrodek prężny. No właśnie jak to wygląda?
Klaster zaczynał od relatywnie niskiej liczby podmiotów, które się w tym klastrze znajdowały. W ciągu roku zaliczyliśmy 40% wzrost liczby członków. W obecnej chwili mamy 47 organizacji, które są skupione w klastrze. I one reprezentują, oczywiście zaraz będę się starał też skupić na poszczególnych podmiotach z klastra, one skupiają tak generalnie, żeby powiedzieć, z jednej strony podmioty komercyjne, czyli tutaj mamy największe firmy z polskiego rynku kosmicznego, chociażby takie jak i też najbardziej obiecujące Kreotech, Thorium, Instytut Lotnictwa Łukasiewicza, sieć Łukasiewicz, już przechodzimy do takiej sieci, gdzie sieć badawczo rozwojowa, przez też takie duże spółki jak Exatel, który tu też w obszarze kosmicznym jest bardzo obecny i posiada chociażby własny teleport satelitarny, aż do podmiotów, bym powiedział, naukowych, Wojskowa Akademia Techniczna, czy właśnie takich podmiotów zajmujących się stricte naukowo-kosmosem, czyli Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Natomiast ta grupa się zasadniczo rozszerza, bo teraz podmioty zachęcone też naszymi działaniami, pewnie o których będzie można powiedzieć troszkę później, też dostrzegają swoją szansę, żeby zaistnieć w rosnącym takim nurcie, rosnącym rynku, pojawiającym się rynku, który no, jest coraz bardziej obecny w naszym życiu. Już abstrahuję od faktu, ile rzeczy mamy z kosmosu, czyli coś najpierw, co zostało wprowadzone na stacjach kosmicznych, jest na Ziemi i używane jest do celów, powiedział, naziemnych, tutaj ziemskich, ale też w takim obszarze pozyskiwania biznesu, robienia biznesu, zarabiania pieniędzy, ten kosmos jest coraz bardziej obecny i daje coraz więcej możliwości. Trafia coraz mocniej pod strzechy.
Powiedział pan, zdaje się, o 47 podmiotach. To brzmi całkiem nieźle. Tak. To brzmi całkiem nieźle, ponieważ myślę, że ciągle dla przeciętnego tutaj mieszkańca naszego kraju, no ten przemysł kosmiczny czy sektor kosmiczny, no nie kojarzy się też tak bardzo, za wyjątkiem paru tutaj przykładów, jak lot świętej pamięci generała Hermaszewskiego. Nie mamy zbyt wiele, tam od czasu do czasu oczywiście słyszymy o różnych instrumentach na misjach kosmicznych, zresztą coraz częściej o tym słyszymy, ale tych podmiotów rzeczywiście liczba, jak pan mówi, rośnie.
Tak, liczba rośnie i tutaj szczerze powiedziawszy, z jednej strony jest liczbą dużą, bo to mówimy o tym, jak wspomniałem, o 47 podmiotach i kolejne podmioty, kolejne kilka podmiotów czeka w kolejce, żeby się do klastra zapisać, bo mamy też taki proces, że no, staramy się, żeby jednak każdy z klastrowiczów wnosił odpowiednią wartość dodaną, a nie był tylko członkiem takim milczącym tej naszej rosnącej społeczności. Natomiast jednym z takich wymogów, który jest, to jest fakt, że to jest polski klaster. Więc firmy, które są w klastrze zrzeszone, są w większości, ich udziały należą do podmiotów polskich. Bo jeśli by spojrzeć w ogóle na cały rynek kosmiczny i spojrzeć na przykład na oddziały firm zagranicznych, które tu w Polsce się znajdują i spojrzeć ogólnie na cały ten rynek kosmiczny, to z tego co pamiętam, tych podmiotów jest ponad 200. Podmiotów, które są skupione też w innych organizacjach i podmiotów, które działają bezpośrednio na rynku kosmicznym. I szczerze powiedziawszy, w momencie, kiedy zgłaszają się do nas, wydaje mi się, że tą perspektywę polskiego rynku kosmicznego znamy dosyć dobrze, jako my, jako klaster, jako Lada Klaster, znamy dosyć dobrze, ale często zgłaszają się do nas podmioty, które nagle się okazuje, że pokazują bardzo ciekawy dorobek, który do tej pory nie był znany nawet szerzej na rynku pozostałych podmiotów, o których jakoś się mówi w przestrzeni medialnej. No i też właśnie tym podmiotom, szczególnie tym takim nowym, nieznanym, chcemy pomóc dotrzeć do szerszego grona, no bo dotarcie do szerszego grona to są potencjalni klienci, to są potencjalni inwestorzy i to są potencjalne też możliwości rozwoju, krótko mówiąc.
To rozumiem, że taka rola informacyjna i wymiany jakby, no właśnie, wymiany doświadczeń, czy może bardziej właśnie tak, projektów, które są realizowane.
Tak, dokładnie tak. Natomiast jedną z takich inicjatyw, które na bieżąco prowadzimy, to jest to, co wspomniałem, czyli chociażby budowanie tych relacji biznesowych. I cóż się ukazuje? Klastrowi z jednej strony udaje się z podmiotem europejskim, z podmiotem Scottish Development International, czyli takim, jak mówię, takim odpowiednikiem klastra naszego, udało nam się nawiązać współpracę i zorganizowaliśmy coś takiego, co nazwaliśmy Space Matchmaking Days. gdzie odbyło się kilkanaście spotkań, 14 spotkań, które umożliwiły nam realizację wymiany doświadczeń związanych z kosmosem. I już wiemy, że część firm będzie realizowała wspólnie z sektorem rozwijającym się, z sektorem rozwijającym się w Szkocji, kosmicznym, kilka bardzo ciekawych projektów. To jest jeden obszar. Drugi obszar, myślimy bardzo daleko. Tak jak powiedzieliśmy, przez to, że jest możliwość spotkań zdalnych, możliwość realizacji czy współpracy w również odległych strefach i geograficznie, i czasowo. Mamy też podpisane porozumienie, czy list intencyjny z klastrem singapurskim, który też umożliwia zainteresowanie ośrodków przemysłowych azjatyckich rosnącym przemysłem polskim, bo Polska ma też kilka takich ciekawych rzeczy, a przez to, że w Polsce ten rynek nie ma wielkich molochów, to ma swoje plusy i minusy, ale przez to, że nie ma tych wielkich molochów, polskie firmy są bardzo zwinne i bardzo szybko potrafią dostarczać bardzo ciekawe, zaawansowane rozwiązania dla firm, chociażby właśnie z regionu Azji i Pacyfiku.
To do tych ciekawych projektów i rozwiązań przejdziemy w naszej rozmowie po przerwie, a teraz zapraszam naszych słuchaczy na przerwę.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że gościem programu jest pan Rafał Magryś, przewodniczący Rady Klastra Technologii Kosmicznych, a także wiceprezes zarządu Exatel SA. I wracając do naszej rozmowy, panie Rafale, tutaj przed przerwą było dużo właśnie o tym, dlaczego powstał klaster, jak funkcjonuje, kto wchodzi w skład Klastra Technologii Kosmicznych. A teraz chciałbym, bo przed przerwą zaczął pan mówić właśnie o różnych projektach ciekawych realizowanych w Polsce, to chciałbym na ten temat i też od razu o jakichś najbliższych planach działania na przyszłość, ale może zacznijmy od tych ciekawych projektów realizowanych przez różne podmioty na naszym rynku.
Myślę, że to nie jest, bo tak kojarzymy faktycznie tutaj naszego jedynego kosmonautę i tak nam się gdzieś tutaj w tym obszarze gdzieś wyobrażamy sobie ten kosmos, ewentualnie o kosmosie teraz coraz szerzej myślimy w kontekście Ilona Muska, ale wracając do Polski, nawet nie wiemy i nawet szczerze powiedziawszy ja, w momencie kiedy zacząłem się dogłębnie zajmować tym obszarem kosmicznym, nie wiedziałem, jak bardzo Polacy wspierają bardzo zaawansowane projekty związane z badaniem kosmosu. Myślę, że takim najszerszym portfolio ciekawych projektów jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, które chociażby uczestniczyło w projekcie Rosetta, czyli pierwszym lądowaniu na jądrze komety, czyli w projekcie chociażby Cassini, badanie Saturna i jego księżyca Tytana, Mars Express, orbitery marsjańskie, Solar Orbiter, sondzie, której celem jest zbadanie biegunów Słońca i teraz takim najnowszym projekcie JUICE, największą sondą Europejskiej Agencji Kosmicznej, która chce dosięgnąć lodowych księżyców Jowisza. Jak sobie przypomnimy Odyseję kosmiczną, no to na tych lodowych księżycach Jowisza różne rzeczy się działy, więc nareszcie będziemy mogli rozwiać wszelkie wątpliwości, które ich ewentualnie mogą dotyczyć, prawda? Że tam, prawda, jak spojrzymy na literaturę, to w Odysei Kosmicznej jest wskazanie, że tam w jakiś sposób rozwija się życie.
Ja myślę, że panie Rafale, że warto uzupełnić tutaj dla naszych słuchaczy, że projekty, o których pan wspomniał tutaj rzeczywiście pod wodzą CBK właśnie pan, to też były projekty realizowane często, szczególnie w ostatnich latach, w oparciu dodatkowo o podmioty komercyjne z Polski.
Tak.
I też, żeby nasi słuchacze też zrozumieli może tą zależność, one z tego co wiem były realizowane na zamówienie dużych agencji, tak? Czyli na przykład Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy czasami NASA.
Tak, dokładnie. Znowu, jak mówimy o kosmosie, to zaraz nam się kojarzy, no dobrze, kto bada kosmos? NASA bada kosmos. Troszkę nawet mniej nam się kojarzy Europejska Agencja Kosmiczna, to się zmienia. Coraz ciekawsze też mają pomysły, są coraz bardziej obecni w mediach. Dla tych dwóch wielkich instytucji, czy z tymi dwoma wielkimi instytucjami, szczególnie z tą Europejską Agencją Kosmiczną, której Polska jest też członkiem, istnieje bardzo duża współpraca podmiotów komercyjnych. Ale nie trzeba też zapominać o oczywiście może mniejszych, ale też znaczących pieniądzach, które są przeznaczane z budżetu państwa obecnie, czy zostały przeznaczone z budżetu państwa w ramach grantów. I na przykład jednym z takich projektów w Polsce finansowanych jest projekt PIAS, który polskich satelit, polskiej platformy satelitarnej, w której zrealizowano w konsorcjum Wojskowej Akademii Technicznej, firmy Creotech, Scanway, PCO i też właśnie CBK PAN oraz Instytutu Lotnictwa Łukasiewicza.
Tak, projekt PIAS jest rzeczywiście ciekawym projektem, bo to też jest kwestia bezpieczeństwa naszego.
Zgadza się. No, ja wyznaję taką zasadę i myślę, że tutaj jest duże zrozumienie też innych członków klastra, ale też myślę generalnie w Polsce, że dobrze jest mieć pod kontrolą krytyczne technologie. I tymi krytycznymi technologiami już nie jest tylko posiadanie, nie wiem, kodów źródłowych do najważniejszych systemów w państwie, czy posiadanie infrastruktury własnej, ale też właśnie posiadanie zdolności kosmicznych, bo można też potem dużo zarabiać jako to państwo. Tu mamy przykład Izraela, który w zasadzie na pustyni wybudował cały przemysł kosmiczny, czy przykład Korei, który w ciągu kilku dekad też wybudował jeden z najważniejszych, czy najbardziej prężnie rozwijających się przemysłów kosmicznych. No zakładamy, że my też jesteśmy w stanie jako Polska budowę, czy takie zwiększenie obecności Polski w przemyśle kosmicznym zrealizować.
Tak, rzeczywiście. Tutaj pan też trochę uprzedził zagadnienie, o którym też chciałem porozmawiać, ale to dobrze, bo możemy to uzupełnić. Jakie są szanse i zagrożenia dla sektora kosmicznego w Polsce? No bo tak jak pan powiedział, z jednej strony te firmy oczywiście rozwijają się, ale ciągle są stosunkowo niewielkie, poza jakimiś tam wyjątkami, co ma swoje zalety, ale też no właśnie są wyzwania, jak na przykład finansowanie tego sektora. No bo jak wiemy, on no na takich typowo komercyjnych zasadach też działać nie do końca może.
To prawda. Jeśli spojrzymy sobie na historię wszystkich dużych firm, ale chociażby nawet na historię Elona Muska, no to tam bardzo dużą rolę odegrała strona państwowa, strona rządowa, która w wysoki sposób dotowała rozwój biznesu. Mam nadzieję, że poprawi się ta sytuacja też w Polsce, kiedy pojawią się poważne fundusze umożliwiające rozwój przemysłu kosmicznego. Troszkę takich funduszy znajduje się w ramach KPO, natomiast no też firmy szukają dalej swoich możliwości rozwoju. Jakie są zagrożenia? Pierwsze zagrożenie, które jest, to ja myślę, że to jest takie zagrożenie związane z brakiem jednego ośrodka decyzyjnego, związanego z zarządzaniem polityką kosmiczną. Tak przynajmniej ja to odbieram, czy członkowie klastra w ten sposób odbierają. Nie do końca wiedzą, z kim mają na pewne tematy kosmiczne rozmawiać. Czy z bardziej właśnie w stronę rozwojową, z Ministerstwa Rozwoju, czy jeśli rozmawiamy o jakichś rzeczach związanych z łącznością, z Ministerstwem Obrony Narodowej, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Drugim ważnym problemem, który tutaj się w tym obszarze pojawia, ale jednocześnie jest to duża szansa, to jest to, o czym wspominałem. Jednak polskie firmy to są firmy średnie i małe. Średnia i mała firma trudno jest na przykład wystartować w pojawiających się w coraz bardziej zaawansowanych misjach jako tak zwany prime, czyli instytucja czy firma, która zapewnia całość realizacji projektu. Polacy przez to, czy polskie firmy przez to, że są mniejsze, no w zasadzie przy dużych misjach, no bez wsparcia tutaj rządowego mogą być tylko, no i niestety są w wielu wypadkach podwykonawcami, ale bardzo cenionymi. To trzeba podkreślić, że bardzo cenionymi. Potrzebny jest nam impuls, ja to mówię, zakręcenie korbą, czyli właśnie ten pieniądz na pierwszą wajchę, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, żeby samochód przemysłu kosmicznego się mocno rozpędził i żeby sam zaczął jechać. A bardzo mocno wierzę, że patrząc przynajmniej na osiągnięcia polskiego przemysłu kosmicznego, polskich firm, jest to możliwe. Mówiliśmy też sobie o grantach. Sporo polskich firm korzystają z grantów, ale znowu, też ten obszar grantowy kosmiczny jest relatywnie niewielki, patrząc na Polski, relatywnie niewielki, patrząc na to, jakie fundusze można pozyskiwać za granicą. No i Polacy bardzo mocno startują za granicą. I też jest taka sytuacja, że no, cała ta wiedza w ramach projektów realizowanych chociażby dla ESA, no jest przekazywana poza granicę Polski. Oczywiście ona się znajduje w Unii Europejskiej, no oczywiście mamy do tej wiedzy dostęp, możemy ją wykorzystywać w innych projektach, no ale staje się własnością ogólną, nie jest własnością bezpośrednio polską, a wiadomo, że przewagą, czymś co może wyróżnić w społeczeństwie informatywnym, które obecnie mamy, to jest przewaga w posiadaniu wiedzy tak zwanego IP, czyli praw autorskich do rozwiązań.
Wspomniał pan też tutaj już na początku naszej rozmowy, że państwo gdzieś tam konsultują też prawo kosmiczne, które w Polsce też, no też jeszcze tutaj brakuje chyba trochę regulacji.
Tak. Teraz zależy, jak na to spojrzeć, bo z jednej strony bardzo jest kuszącą perspektywą uregulowania pewnych rzeczy związanych z kosmosem. Czyli na przykład każdy ładunek wysyłany w kosmos Polski powinien być ubezpieczony. Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli tego ubezpieczenia nie będzie? Co rozumiemy przez, nie wiem, straty wykonane, jeśli na przykład nastąpi deorbitacja ubezpieczonego lub nieubezpieczonego pojazdu kosmicznego? I takich problemów to jest tylko jeden fragmencik, który zarysowałem. I to oczywiście fajnie byłoby uregulować. Natomiast pamiętajmy też, że zawsze regulacja, i to niezależnie, czy dotyczy to Polski, Unii Europejskiej, czy całego świata, zawsze regulacja idzie wolniej niż to, co się dzieje w rozwoju technologicznym. I też staramy się mieć w tym udział jako klaster technologii kosmicznych, żeby mieć wpływ i przekazywać najlepszą wiedzę do tego prawa, które ewentualnie mogłoby powstać. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, regulacje mogą być pozytywne dla klastra, mogą być negatywne, staramy się wypracować, żeby były jak najbardziej pozytywne.
To chciałbym teraz kilka słów usłyszeć od pana na temat firmy Exatel S.A., którą pan również reprezentuje. Jest to, zdaje się, duża firma, całkiem duża. No i właśnie wspomniał pan też w kontekście technologii kosmicznych. Tutaj chciałbym usłyszeć właśnie, jakie projekty tutaj państwo w tym zakresie realizują. No i kilka słów o firmie Exatel.
Firma Exatel jest spółką Skarbu Państwa, która jest trzecim największym posiadaczem sieci światłowodowej w Polsce. Zapewnia łączność z jednej strony dla najbardziej krytycznych instytucji w państwie, bo mówimy tutaj o warstwie podkładowej numeru 112. Dostarczamy łącza transmisyjne do komend policji, dla straży pożarnej, pogotowia lotniczego, ratunkowego i tak dalej. Czy też dostarczamy łącza dla Sejmu czy Senatu, ale z drugiej strony jesteśmy bardzo obecni w rynku komercyjnym. Nasze przychody to ponad 87% rynek komercyjny, bo naszymi klientami są największe telekomy z całego świata i generalnie, jeśli ktoś mówi o zapewnieniu łączności między Londynem, a dajmy na to jakąś częścią Chin, dajmy Wuhan, tak, było swego czasu modnym miejscem, no to jest znowu 77-78%, że to przechodzi przez sieć Exatela, przechodząc przez fragment, jeśli sygnał, prawda, pakiety danych przechodzą przez Polskę. Gdzie ten przemysł kosmiczny w takim układzie? No, jesteśmy firmą telekomunikacyjną. Jedną z ważnych obszarów łączności jest łączność satelitarna. Exatel zapewnia łączność satelitarną dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym celu wybudowaliśmy własny teleport satelitarny, czyli po prostu taką instalację, która umożliwia połączenia z większością ambasad polskich na świecie przy pomocy właśnie łączności satelitarnej. Dostarczamy też łączność dla Ministerstwa Obrony Narodowej, no i dla jeszcze kilku klientów, o których nie za bardzo też mogę wspominać. Oczywiście mówimy tu o klientach komercyjnych. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy się zajmować tym obszarem łączności satelitarnej, kosmosem, krótko mówiąc, zauważyliśmy właśnie, że ten rynek polski jest rynkiem, rynek kosmiczny jest rynkiem rozproszonym. Jest w zasadzie Exatel jest największą z polskich firm, która jest obecna na rynku kosmicznym. Więc postanowiliśmy, że stworzenie takiego ciała jak Cluster Technologii Kosmicznych, tutaj jest też z ważną rolą Exatela, czyli w zasadzie już dużej firmy, może zasadniczo pomóc rozwojowi przemysłu kosmicznego. Firmy mogą nam dostarczać rozwiązania, my możemy dostarczać klientów, czy możemy razem współpracować i stworzyć właśnie większy podmiot, który jest w stanie rywalizować z podmiotami zachodnimi, z tymi największymi, z tymi primami, o których wspomniałem, które zgarniają najfajniejsze, największe projekty satelitarne.
Dobrze, to teraz przyszliśmy znowu płynnie do sektora kosmicznego, to chciałbym jeszcze z panem porozmawiać o właśnie, zastanowić się być może bardziej, jakich dokonań w najbliższych latach możemy się tutaj spodziewać, no bo wspomniał pan, że przemysł kosmiczny to nie jest tylko i wyłącznie, albo to może tylko mała część, latanie w kosmos ludzi, z podkreśleniem na ludzi, bo jeśli chodzi właśnie o inne misje, czyli takie misje, w których urządzenia latają w przestrzeń kosmiczną, to mamy ich całkiem sporo i też Polska w tym uczestniczy. Wracając na nasze podwórko, jakich dokonań możemy się spodziewać w najbliższych latach? Może jakichś konstelacji satelitów?
Ja myślę, że tylko, panie dyrektorze, to pytanie dotyczy Polski czy ogólnie, prawda? Bo to jest...
Skoncentrujmy się na Polsce i ewentualnie w dołączeniu do świata czy Europy, no bo tak jak też powiedzieliśmy, no tutaj bez Europejskiej Agencji Kosmicznej też ciężko realizować te większe projekty pewnie.
Tak, dokładnie. No tutaj myślę, że takim najbardziej rozpalającym wyobraźnię każdego człowieka faktem jest to, że mimo, że jeszcze jesteśmy mało obecni chociażby na Księżycu i chcemy tam wrócić, chcemy tam jako ludzkość, jako Unia Europejska, czy Europejska Agencja Kosmiczna, chcemy tam być, chcemy tam wylądować, chcemy tam może nawet się osiedlić.
No i misja Artemis, misja Artemis.
No właśnie, misja Artemis. Natomiast taką najbardziej budzącą chyba wyobraźnię, czy pobudzającą wyobraźnię jest eksploracja dalekiego kosmosu. Tak jak mamy to w Star Treku, Space the Final Frontier, tak? Czyli gdzie ludzkość może jeszcze się znaleźć, co może zobaczyć. I tutaj jesteśmy w takich czasach, gdzie nie tylko poszczególna jedna sonda leci sobie gdzieś tam w kierunku nieznanych gwiazd, ale tu już chociażby ta misja JUICE, o której wspominaliśmy, czy coraz mocniej i coraz bardziej przyglądamy się Marsowi. Ktoś zaczyna mówić, okej, dobrze, Mars jedno, ale spójrzmy na Wenus. Okej, spójrzmy sobie na to, czy jesteśmy w stanie kolonizować, czy pobierać chociażby minerały z komet, które, czy z asteroidów, które gdzieś tam się w jakiejś odległości od nas znajdują. Naprawdę żyjemy w bardzo, bardzo mocnych czasach. Oczywiście te czasy niosą za sobą szereg też takich zagrożeń, bo o tym trzeba bardzo mocno też mówić. My jako ludzkość w obecnej chwili tak bardzo się otwieramy, czy zakładamy, że kosmos to są tylko pozytywne rzeczy, ale musimy bardzo mocno patrzeć w kosmos. Już nie mówię tutaj, że spotkamy jakąś obcą cywilizację, która mogłaby nas podbić, skolonizować, cokolwiek z nami zrobić, ale musimy też patrzeć i tu bardzo mocno obserwować te pojawiające się znienacka obiekty kosmiczne, które gdzieś tam prawie dotykają, prawda, atmosfery ziemskiej, albo nawet niepostrzeżenie malutkie wpadają, a jak wpadną malutkie, no to się okazuje nagle, że jakiś meteor wielkości tam pięści robi spore zamieszanie w jakimś zamieszkanym obszarze. Więc musimy obserwować bardzo mocno to, co do nas przylatuje, nie tylko to, co my wylatujemy. I druga też kwestia jest taka. Bardzo fajnie, że rozwija się łączność satelitarna, bardzo fajnie, że sygnał internetowy jest coraz lepiej dostępny. Bardzo fajnie, że pojawia się coraz więcej satelit, tylko że no, zaczynamy żyć w takiej bańce, bym powiedział, i trudno badać jest nam niebo, gdy pojawia się coraz więcej sztucznych obiektów. Tu jest też taka rzecz, że sami sobie troszkę to niebo zaśmiecamy. Tutaj mówię chociażby o Elonie Musku, to ma plusy i minusy. I kolejna rzecz, która myślę jest bardzo istotna, to jest fakt, że te wszystkie satelity znajdują się na niskiej orbicie. Na niskiej orbicie satelity po 5-6 latach wchodzą w fazę wchodzenia w atmosferę ziemską, czyli następuje ich, no stają się, albo stają się bezużyteczne, stają się śmieciami kosmicznymi, no które też w sposób niekontrolowany mogą gdzieś wpadać w atmosferę ziemską i wyrządzać jakieś szkody. Więc no musimy też dbać o ekologię. Kolejną też taką bardzo ważną rzeczą, no to jest ten cały, czy bardzo interesującą, to jest cały cykl związany z medycyną. w jaki sposób ten człowiek, jeśli będziemy go wysyłać na coraz dłuższe misje, w jaki sposób jego organizm, czy w ogóle ten organizm jest w stanie wytrzymać tak długie podróże. Albo może w jaki sposób jesteśmy przeciwdziałać chorobom, które też na Ziemi się pojawiają, a na przykład w kosmosie jesteśmy w stanie je dzięki braku grawitacji leczyć. Natomiast jest to tak szeroki obszar, panie redaktorze, że można mówić o nim godzinami.
Tak, rzeczywiście. No tutaj może dodajmy, że w kontekście właśnie psychofizyki ludzkiej, to taki lot na Marsa na przykład, to jest... No, w dwie strony mówimy, to jest minimum 2 lata, ale to minimum, jeżeli się dobrze, że tak powiem, w okienko tutaj wstrzelimy.
Tak, dokładnie tak. Właśnie, musimy sobie w jakiś sposób odpowiedzieć na to pytanie, no zresztą, kto powinien lecieć, w jaki sposób powinien lecieć, w jaki sposób powinni być ci dobierani ludzie. I teraz znowu jest taka sytuacja, w której ci ludzie, jeśli już zostaną na tym Marsie, no to znowu, nawet ten sygnał radiowy, bo póki co nie sądzę, żebyśmy się w sposób laserowy, aczkolwiek też takie badania są, posługiwali, on chwilę będzie leciał, tak samo jak to światło będzie chwilę leciało, więc tracimy w pewien sposób kontakt z bazą, jak to się mówi kolokwialnie, czyli no powoduje się, że na tym Marsie może się też rozwinąć w ten sposób pewna specyfika tylko właściwa chociażby dla Marsa czy dla innej planety. I czy ci ludzie w kolejnych pokoleniach to oni będą bardziej Marsjanie, czy będą już związek z macierzą i wciąż będą Ziemianami, prawda? To są takie rzeczy, które są nam coraz bliższe. I w momencie, kiedy gdzieś tam w dzieciństwie patrzyłem w kosmos i widziałem tylko jednego sztucznego satelitę i na pewno i pewnie to był Sputnik, który gdzieś tam przelatywał na nieboskłonie, na który patrzyłem, w życiu bym nie podejrzewał, że właśnie nawet o tych rzeczach będę rozmawiał i one będą tak bardzo realne.
Tak, to rzeczywiście bardzo dynamicznie rozwijający się sektor czy przemysł, bo tak jak pan wspomniał, no Sputnik wywołał wielkie zamieszanie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie. A też tutaj może jeszcze taka myśl z mojej strony, że na przykładzie tych ostatnich łazików marsjańskich, no to widzimy też dużą automatyzację tych procesów, bo to jest nieuniknione. Tak jak pan powiedział, ten sygnał kilkanaście minut dociera i wraca, nawet więcej niż kilkanaście minut do Marsa, więc tutaj bez autonomii tych urządzeń no nie jesteśmy za bardzo w stanie operować.
Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że badanie wzbudza wielkie emocje, prawda? Wzbudzanie Marsa, wielkie emocje. Zwolennicy spiskowych teorii dopatrują się to piramid, to jakieś kości, to zwierząt, które gdzieś tam przebiegają, a to może być jakieś zwykłe zafałszowanie, chociaż tak naprawdę nie wiemy, to też mogło się wydarzyć podczas miliardów lat istnienia Marsa. Natomiast te urządzenia, o których wspominamy, no Polska jest też tutaj bardzo mocna. Te łaziki, które studenci tworzą, czy w ramach konkursów łazików marsjańskich, no potem się okazuje, że rozwiązania, które są w nich zastosowane, są używane właśnie w rozwiązaniach produkcyjnych. I oczywiście na Marsie, ale też w rozwiązaniach produkcyjnych, no bo bądźmy szczerzy, w niektórych obszarach Ziemi warunki, oprócz warunków pogodowych oczywiście, czy tlenowych, są podobne do warunków na Marsie, jeżeli chodzi na przykład o ukształtowanie terenu.
W tym momencie musimy już zakończyć naszą rozmowę, ale rzeczywiście tych wątków, tak jak nasi słuchacze mogli tutaj usłyszeć, jest wiele związanych czy z polskim sektorem kosmicznym, czy w ogóle z sektorem kosmicznym, którego jesteśmy częścią jako państwo i jako podmioty tutaj działające. No i właśnie też klaster technologii kosmicznych. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i jestem gotowy opowiadać dalej, gdyby zaszła taka potrzeba. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy i przypomnę, że gościem programu był pan Rafał Magryś, przewodniczący Rady Klastra Technologii Kosmicznych, a także wiceprezes zarządu Exatel S.A. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.